Popołudnie Wnet.
To jest Popołudnie Wnet, a wcześniej było The Cure. Zauważyłem, że w czasach kwarantanny i izolacji często uciekamy do The Cure, a teraz uciekamy do Łukasza Jankowskiego, który będzie już rozmawiał ze swoim pierwszym gościem.
Dzień dobry Państwu ponownie z domowego studia przy telefonie. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry Panie Ministrze.
Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
Na początek sprawa istotna, testy na koronawirusa. Czy pan minister był w tej grupie, która miała kontakt z ministrem Wosiem?
Tak, ja byłem na Radzie Ministrów 8 dni temu, kiedy minister był. Dlatego wczoraj w nocy, dzisiejszej nocy poddałem się badaniom. Wynik jest ujemny. Mija 8 dzień, jutro będzie 9, w związku z tym jeżeli miałyby się ujawnić jakieś, oprócz ujemnego wyniku, ale jakieś objawy choroby, to one już by się ujawniły. W związku z tym oczekuję na decyzję ministra zdrowia, czy też premiera. Przebywając w mieszkaniu dzisiaj, mam kwarantannę. Co jutro robić? No dzisiaj cały dzień to była praca przy komputerze, łączność komputerowa, telefony i tak dalej. Natomiast na jutro rada gabinetowa, która ma się odbyć w systemie zdalnym poprzez łączność informatyczną. Natomiast no, jeżeli jesteśmy zdrowi, no to musimy wracać do pracy. Trudno sobie zresztą wyobrazić, ja takie głosy słyszę, że rząd powinien pracować na odległość zdalnie. Takie mechanizmy są, łączność działa, procedury są wypracowane, to jesteśmy nowoczesnym krajem w Europie, ale jednak bezpośrednie kontakty, obecność, gdzie dyskutuje się, gdzie na sztabie kryzysowym na przykład czy inny trwa dyskusja. To są spotkania często kilkugodzinne, gdzie jest rozważanie, co byłoby lepsze, co łatwiejsze, co bardziej pomoże społeczeństwu. Co jeszcze możemy zrobić, dysponując też przecież ograniczonymi możliwościami. Żadne państwo nie jest omnipotentne, więc lepsze są te spotkania bezpośrednie, ale jeżeli trzeba, to będziemy działali zdalnie.
No właśnie, bo to są głosy, na ile rząd musi się spotykać, na ile narażać się na to, że nagle cała Rada Ministrów będzie objęta kwarantanną albo, nie daj Boże, będzie zakażona koronawirusem.
Wie pan, no, same kontakty to są płyny dezynfekcyjne. Generalnie nikt z nikim się nie wita. Tu te względy są już od dłuższego czasu przestrzegane. Natomiast raczej chodzi o to, żeby ministrowie, każdy indywidualnie w swoich zakresach pracy i pracowników, z którymi się spotyka, starali się izolować od grup ryzyka, tak jak to miało miejsce w przypadku pana ministra, który przecież nie z własnej winy miał do czynienia z pracownikiem Lasów Państwowych, który tam rodzinnie miał przeniesiony koronawirusa i był chory. W takich sytuacji się no, trudno uniknąć. Przecież również i przywódcy państw i ich rodziny gdzieś w Europie chorują. My, wydaje się, zachowujemy zdrowy rozsądek, ale przede wszystkim sprawnie jest jednak zarządzane państwo. Żadne państwo, jeszcze raz powtórzę, nie jest przygotowane na tego typu dramaty, na tego typu pandemię. Przestawienie państwa na tryb, mówiąc wprost, wojenny, bo jak to inaczej nazwać, też trwa. Więc w Polsce, biorąc pod uwagę również to, co się dzieje w innych krajach, raczej może opierając się na doświadczeniach innych czy na błędach innych raczej, to u nas skala nieszczęścia jest mniejsza. Trzeba również bardzo mocno dziękować Polakom. Zachowują się bardzo, bardzo odpowiedzialnie. Nie ma, kolejki stoją, nawet jeżeli gdzieś na dworze obok sklepu czy apteki czy banków, to stoją w pewnej odległości, ludzie sobie nie kichają, zachowują pewną powściągliwość na spacerach, nawet jeżeli gdzieś wychodzą, to też nie starają się z sobą nie kontaktować. Również ten apel Kościoła, by modlić się w domu, Pana Boga można chwalić w różnych miejscach, nie tylko w świątyni. To wszystko pokazuje, że Polacy na tym etapie zachowują się naprawdę, naprawdę odpowiedzialnie. Obserwujemy, co się dzieje w innych krajach, gdzie ludzie w dalszym ciągu chcieliby się bawić, bo jesteśmy cywilizacją, Europa jest cywilizacją rozrywki, ludyczną. Ludzie sobie nie wyobrażają, że mieliby zrezygnować z pewnych swoich nawyków, zabawy, restauracji, fitness i tak dalej, i tak dalej. A jest taki czas, kiedy trzeba po prostu te wszystkie aktywności ograniczyć na co najmniej kilkanaście dni, żeby zapobiec. Ten wirus wygasa, jeżeli nie będzie miał nośnika. Nośnikiem jest tylko człowiek, nikt inny. Ani żywność, ani zwierzęta. Na przedmiotach utrzymuje się krótki czas. No może na tych zimnych, gładkich, to tam do kilkunastu godzin, ale po kilkunastu godzinach też go nie ma. Więc musimy zrobić wszystko, żeby on zaczął zanikać, a nie sobie go wzajemnie przekazywać.
Panie ministrze, też mówił pan minister o sytuacji w sklepach. Była panika kilka dni temu wśród polskich konsumentów. Sklepy były szturmowane, teraz już jest znacznie lepiej, ale pojawia się wątpliwość, czy nam wystarczy chociażby żywności, żeby zaspokoić tak ponad nadmiarowe zakupy Polaków.
Panie redaktorze, tego typu reakcje są właściwie w pewnym sensie uzasadnione. Ludzie boją się, nie wiedzą. Żywność jest potrzebą codziennego dnia, każdego dnia. Bez żywności nie przeżyjemy parunastu dni. Więc żywność jest tym dobrem, o które się martwimy. Była obawa, a może sklepy będą zamknięte, a może nie wiem, jak długo będę poza możliwością dokonania zakupów. Stąd te pierwsze dni takiej paniki nieuprawnionej absolutnie. Żywności, powtarzam to kolejny raz, żywności w Polsce mamy absolutnie pod dostatkiem. My jesteśmy krajem, który produkuje ogromne ilości żywności, musimy eksportować. Ja martwię się, czy nie zerwą się nasze kontakty eksportowe. Chiny, Azja Wschodnia, Włochy, Europa Zachodnia, czy tutaj nie poniesiemy dużych strat. Natomiast na rynku wewnętrznym żywności jest pod dostatkiem. Oczywiście zakłady przetwórcze produkują jej tyle, ile handel zamawiał. Teraz, jeżeli ktoś wykupi wszystko w sklepie, no to musi minąć kilka, czasami kilkanaście dni, żeby dowieźć do tego sklepu, żeby ewentualnie uruchomić produkcję tych asortymentów, czy rozszerzyć, które schodzą szybciej. Natomiast zarówno zakłady przetwórcze zwiększają produkcję, mogą być w pojedynczych przypadkach jakieś sprawy związane z tym, że na przykład ktoś z załogi będzie chory i może trzeba by zakład pracy zamknąć, no ale my mamy szczęśliwie produkcję, przetwórstwo rolno-spożywcze zdywersyfikowane, jest bardzo dużo. To są setki zakładów mleczarskich, setki, a może więcej mięsnych, owocowo-warzywnych, to nawet jeżeli w jednym coś się dzieje, to na rynku nie powoduje to jakiegoś istotnego uszczerbku. Jednocześnie to, co dla mnie jest szalenie ważne jako ministra odpowiedzialnego za rolnictwo, mamy bardzo dużo surowców, z których możemy żywność produkować, bo przecież w sklepie nie jemy nasion pszenicy, tylko mąkę, z której są robione różne produkty. Więc mamy drugą połowę marca, mamy wystarczające zapasy zbóż, przede wszystkim zbóż konsumpcyjnych, tych przeznaczanych na kaszę, na mąkę, na płatki. Mamy pod dostatkiem prawie 5 milionów ton pszenicy, to wystarczy z nawiązką do żniw. Duże zapasy ziemniaków, warzyw i owoców. Produkcja pochodzenia zwierzęcego, nawet w mleczarstwie mamy sytuację taką, że zima, która zawsze jest okresem spadku mleczności krów, ponieważ jest zimno, krowy więcej paszy muszą zużyć na ogrzanie siebie, swojego ciała, a nie na mleko. W tym roku zima była łagodna, właściwie można powiedzieć, że zimy nie było, więc nawet nie ma spadku mleczności. Pojawiają się już nawet też pewne górki, pewne zapasy masła, mleka w proszku, śmietany w proszku, serów podpuszkowych, tych dojrzewających. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby mieć wątpliwości i bać się o brak żywności.
To jeszcze ale na linii dostawca, rolnik, producent, konsument. Zapytam o jedną kwestię. W ostatnich dniach można było zauważyć kolejny wzrost cen artykułów w sklepach. To jest dla rolników korzystne. Rolnik skorzysta z tego, że jest większa konsumpcja na dobra żywnościowe.
Nie, to nie przekłada się na rolników. Jak chcę słuchaczom to wyraźnie wytłumaczyć. Jeżeli ktoś próbuje spekulować żywnością, to wydaje się, że to słowo, które się już kiedyś bardzo jakoś tak popsuło, bo to w komunie się mówiło o spekulantach, niestety to słowo wraca do użycia. Obserwujemy zwyżki cen, niczym nieuzasadnione. Jeżeli mięso drobiowe, którego mamy najwięcej w Europie, jesteśmy jednym z największym, chyba na drugim miejscu, producentem drobiu w Europie i mamy tego mięsa do oporu, mówiąc już językiem młodzieżowym, i nagle mięso drobiowe drożeje trzykrotnie, to jest po prostu skandal. Rolnicy nic nie mają za to więcej płacone. To ludzie nieuczciwi, oszuści i łajdacy, tak to trzeba powiedzieć. Próbują wykorzystać sytuację, ci pośrednicy wszyscy, ci, którzy prowadzą hurtownie, którzy dostarczają do sklepów i właściciele sklepów, próbują ugrać na ludzkim nieszczęściu, na tej obawie, na tej sytuacji związanej z epidemią, próbują ugrać. To jest podłe, to mówię wprost, to jest podłe i nieetyczne. I będą jednak podjęte działania prawne. UOKiK prowadzi od 2 dni dokładną kontrolę, jaki jest to wzrost cen, czy nie ma tu wykorzystywania przewagi. Jest ustawa o przewadze kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym. Jeżeli zostanie ktoś złapany, że podnosi ceny w sposób nieuprawniony, i tu żaden wolny rynek tego nie tłumaczy. To nie jest żaden wolny rynek, to jest złodziejstwo. To jest po prostu złodziejstwo, a nie wolny rynek. To będą kary i to bardzo dokuczliwe. Może trzeba wprowadzić poziom cen, który wynika z naturalnych kosztów, ale również marsz, gdzie ci pośrednicy w łańcuchu, kolejne ogniwa muszą również swoje zarobić.
Ale to rząd, pan minister, rząd rozważa wprowadzenie cen maksymalnych? To jest realne?
Rozważamy, jeżeli by zjawisko tych wysokich cen się utrzymywało, to będziemy musieli to prawnie uregulować. To mieści się w granicach państwa demokratycznego. Ta sytuacja, jaka jest w tej chwili, ceny drobiu przede wszystkim, mięsa drobiowego i produktów mlecznych, są podnoszone w sposób nieuprawniony, nieuzasadniony. Jednocześnie to, ja chcę przestrzec tych wszystkich, którzy chcą z tego skorzystać, to jest cios w branżę rolniczą, wizerunkowy cios, bo konsumenci, wiedząc o tym, że ktoś ich okrada, to całą branżę oskarżają. Mówią, to wszyscy teraz na nieszczęściu chcą zarabiać na cenach żywności czy środków opatrunkowych, bo przecież to dotyczy nie tylko żywności. Nie ma żadnych podstaw. Jeżeli to się nie ukróci, jeżeli kontrole tego nie będą w stanie wyeliminować, to będziemy musieli zmieniać przepisy prawa.
No ale to na którym etapie to się pojawia, ten wzrost, nieuzasadniony wzrost cen? To jest na etapie producenta? Nie, to jest na etapie rolnika? Nie. Gdzie on się pojawia?
Nie producenta, dopiero od przetwórcy do handlu, do półki sklepowej. Na tym drugim ogniwie, czy trzecim ogniwie tego całego łańcucha od pola do stołu. Rolnicy nic na tym nie zarabiają i chcę, żeby słuchacze doskonale to wiedzieli. Rolnicy, ceny wieprzowiny na przykład w tej chwili są takie lekko zniżkujące. Ceny drobiu nie są specjalnie wysokie. Ceny mleka, również ze względu na to, że jest duża podaż mleka, są raczej umiarkowane, raczej z tendencją niską. To samo dotyczy warzyw i owoców, więc nie ma żadnych powodów, żeby to rosło w cenach w sklepie płaconych przez konsumentów. To tylko złodzieje na tym zarabiają.
Przy telefonie Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Panie ministrze, pakiet pomocowy miał rząd wypracować. To będzie ustawa, to będzie rozporządzenie, kiedy rząd się weźmie za ten akt w końcu?
To będzie ustawa, ona już jest praktycznie gotowa. Miała dzisiaj na Radzie Ministrów być dyskutowana i przyjęta, no ale Rady Ministrów nie było z powodów, o których mówiliśmy na początku. Możliwe, że jutro na Radzie Gabinetowej będziemy to dyskutowali. Pani minister Emilewicz i jej resort bardzo się sprężyły. Wszystkie resorty swoje uwagi też naniosły. Dla mnie jest oczywiste, że my musimy pomóc podmiotom gospodarczym, firmom w przetrwaniu i ci, którzy mają straty spowodowane epidemią, muszą uzyskać pomoc. No, pewnie głównie to będzie pomoc krajowa. Owszem, Unia oferuje na całą Europę 25 miliardów euro. Pani von der Leyen to zapowiedziała. Ale to, biorąc pod uwagę straty w Europie, to nie są jakieś bardzo duże pieniądze. My oczywiście je chętnie weźmiemy i nasza gospodarka je wchłonie, ale tu będzie potrzebna również silna pomoc ze strony państwa. Tu wielką aktywność wykazuje również prezydent. Rozmawiał z bankami, banki są gotowe. Banki są najczęściej dość oporne, bo też obracają pieniędzmi tych, którzy mają lokaty. To nie są pieniądze niczyje, to są pieniądze właścicieli zdeponowane w bankach, ale są gotowe do wydłużenia termin spłaty kredytów, na przykład tych rat, które teraz przypadają, a firmy czy rolnicy no, nie mają pieniędzy, bo zmniejszyły się obroty i spadła dochodowość, więc czy firma jest w przestoju, bo też takie przypadki mogą być. Wtedy banki rozważają bardzo prostą metodę na przedłużenie co najmniej o 3 miesiące, a może nawet i do pół roku spłaty. Również kwestia funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych w sytuacji, jeżeli pracodawcy nie są w stanie płacić swoim pracownikom, bo firma nie przynosi dochodu. Są oczywiście różnego rodzaju też i kłopoty, których nie da rady wszystkiego przewidzieć. Kłopoty w transporcie, zablokowanie granic potrzebne dla uszczelnienia tego i możliwości przewleczenia choroby z innych krajów. Na granicy stoją również samochody z produktami, które się mogą popsuć. Są żywe zwierzęta. Tu minister spraw wewnętrznych i administracji uruchamia specjalne możliwości, by te przesyłki żywych zwierząt czy żywności łatwo psującej były przepuszczane piorunem przez granicę, żeby one, kierowca był sprawdzony, czy nie jest chory i dalej w drogę, żeby nie stał w tych kolejkach. To wymaga sprawności państwa i tak mi się wydaje. Państwo polskie stoi na wysokości zadania. Również ja zgłosiłem to, żeby firmy sektora rolno-spożywczego, jeżeli będzie ten pakiet pomocy, były również tym objęte. Martwię się również, i to nie jest tylko moje zmartwienie, w Polsce w rolnictwie, pracuję w rolnictwie, w ogrodnictwie, które jest też fragmentem produkcji żywności, pracuje około 500-600 tysięcy pracowników sezonowych za wschodniej granicy. I jeżeli oni by nie mogli do Polski przyjechać, kończą im się terminy pobytów, bo są tylko czasowo w Polsce, muszą wyjechać do swojego kraju po to, by uzyskać znowu prawo przyjazdu do Polski. Może się okazać, że część gospodarstw, które są nastawione na pracę najemną, no, będzie miało kłopoty z zebraniem czy malin, czy truskawek, czy jagód, czy innych wymagających pracy ręcznej, a my jesteśmy jednak dużym producentem owoców miękkich. Tutaj również szukamy rozwiązań, które by były korzystne dla tych, którzy zajmują się uprawami i potrzebują pracowników z zagranicy, tych pracowników, których nie mogą znaleźć na rynku polskim. To jest trudne, to wszystko jest trudne, ale jeszcze raz powtórzę, radzimy sobie na tle Europy nie najgorzej. Natomiast jakie to przyniesie skutki gospodarcze dla nas wszystkich, to trudno w tej chwili przewidywać. Teraz jest najważniejsze, żebyśmy przestrzegali te wszystkie wytyczne ministra zdrowia, sanepidu, starali się nie rozwlekać choroby, a ona, przypomnę, przenosi się tylko i wyłącznie między ludźmi. Nie przenosi się z żywnością. Żywność nie jest transmiterem wirusa. Nie przenosi się na zwierzęta ani ze zwierząt na ludzi. Więc zachowanie higieny i unikanie kontaktów między sobą jest warunkiem podstawowym, ale również i wystarczającym, żeby ta choroba zaczęła zanikać.
No to jeszcze, panie ministrze, ostatnie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Kiedy pakiet będzie przyjęty? To jest przyszłotygodniowe posiedzenie Sejmu czy jakiś inny termin?
Powtórzę jeszcze raz, miało być przyjęte dzisiaj, więc mam nadzieję, że to będzie może w trybie obiegowym, może będziemy głosowali jutro na Radzie Gabinetowej. Ono miało wejść niezwłocznie i jest przygotowane, tak jak minister Emilewicz się zobowiązała, specustawa gospodarcza jest gotowa. No, rząd się musi spotkać po to, żeby ją przyjąć.
Powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.
I proszę się trzymać. Mamy godzinę 16:26. Na zegarach oddaję głos do studia, do radia, do gmachu Pasty, gdzie czeka na was, na państwa czeka Janek Gromicki.
Dziękuję bardzo. Za chwilę Krzysztof Skowroński połączy się na antenie Radio Wnet z prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem, a teraz posłuchajmy Oktawiana, Party Here.